Witam naszych słuchaczy. Minęła 10:00, pora, żeby porozmawiać o dużych pieniądzach, dużym biznesie i ludziach, którzy wokół tego się kręcą. W naszym studio Jacek Skarbek, prezes GIFK, Maciej Dzwonnik, dziennikarz Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Piotr Frankowski, publicysta Na Miary, na Morze i Handel. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Po składzie widać, że będzie dzisiaj o morzu, bo środa to morski dzień w Radiu Gdańsk. I taka informacja niezwykle ważna i dla gospodarki morskiej, i dla miasta Gdyni, a mianowicie media opisują bardzo ważną transakcję w ramach gdyńskiego tak zwanego waterfrontu. Stocznia Nauta sprzedała część terenów, które obejmują to nowe śródmieście Gdyni. Natomiast tutaj nabywcą nie jest żaden deweloper, nie będzie mieszkaniówki, a nabywcą jest port w Gdyni. I z jednej strony jest to dobra informacja, bo wiadomo, że port w Gdyni ma takie warunki lokalizacyjne, że tam każdy hektar jest na wagę złota, bo port jest bardzo mocno zrośnięty z miastem, wciśnięty wewnątrz miasta, więc każdy rozwojowy teren, znakomita informacja dla portu. Z drugiej strony, czy w tym miejscu, w tak reprezentacyjnej miejscówce, jak to się czasami mówi, nie powinno powstawać coś innego niż usługi portowe? Jak panowie sądzicie?
Znaczy, w mojej opinii powód zakupu przez port tej działki, są dwa powody tej transakcji. Po pierwsze, prawdopodobnie była to też chęć wspomożenia przez port Stoczni Nauta, która przeżywa głęboki kryzys. W ubiegły rok zakończyła
się
sporą stratą.
Czyli chodziło o szybkość transakcji, tak? Że też, port szybko odkupił?
Tak, bardzo szybko. Zresztą oferentów było kilku, ale ja też z kuluarowych rozmów wiedziałem, że port bardzo chciał tą działkę wykupić. Pomocy Naucie to jedno, ale Nauta rzeczywiście w zeszłym roku miała po pierwsze dużą stratę, po drugie straciła kontrakt z Lotosem, bardzo ważny, po trzecie miała przecież ten słynny wypadek bodajże w kwietniu ubiegłego roku, kiedy na terenie stoczni remontowej zatonął dok z jednostką, którą stocznia remontowała dla norweskiego armatora, więc nie był to na pewno najlepszy rok w historii stoczni. Ona już od pewnego czasu przeżywa kryzys, a z drugiej strony jest jednak istotnym elementem tej tkanki portowej, więc logicznym jest, że jest dla portu bardzo ważna. Z drugiej strony portowi też z pewnością zależało na zakupie tej właśnie konkretnej działki, ponieważ ona leży w bezpośrednim sąsiedztwie już budowanej inwestycji, czyli Yacht Parku na dawnych terenach Dalmoru. To jest bezpośrednie sąsiedztwo Sea Towers i jeżeli powstałaby tam mieszkaniówka, znaczy akurat Yacht Park to będzie mieszkaniówka, ale jeżeli zaraz obok powstałaby dalsza mieszkaniówka, no to mogłoby to prowadzić, o czym zresztą dzisiaj też piszemy na otwarciu naszej gazety, mogłoby to prowadzić do pewnej marginalizacji roli portu, jeśli chodzi o wizerunek tego śródmieścia
Gdyni. Tej części Gdyni, tak? Mhm.
Z drugiej strony też Zarząd Morskiego Portu Gdynia bardzo szybko pospieszył z informacją, że tereny te będą wykorzystywane na działalność nieuciążliwą dla miasta, wymieniając między innymi bądź to zaplecze dla statków pasażerskich, bądź elektrownię gazową dla przyszłego portu zewnętrznego, bądź też tereny pod realizację konstrukcji stalowych. Więc też...
Przepraszam, śmierdzące elementy zbóż czy jakichś spożywczych takich nie będą tam przeładowywane, tak?
Nie będą. Jakby chcąc uspokoić też na pewno władze miasta, jak i ewentualnych inwestorów, czy też istnieje już realizujących tam swoje projekty inwestorów, że ma to nie kolidować z ich projektami.
Jest jeszcze jeden aspekt sprawy. Myślę, że lista tych potencjalnych celów, dla jakich port w Gdyni kupił tę działkę, powinna, myślę, z grubsza ucieszyć prezydenta Szczurka. Dlatego, że tutaj nie analizując z przepisami w ręku tej listy, jednak na pierwszy rzut oka są to obiekty, które nie stanowią infrastruktury portowej zwolnionej od podatku od nieruchomości. Zatem gdyby rzeczywiście ta działka miała być działką pełną infrastruktury portowej, od której nie nalicza się, przypominam, podatku od nieruchomości, byłaby to dla miasta Gdyni strata i to wymierna strata finansowa. Jeśli natomiast będą tam stały biurowce, czy prowadzona będzie jakaś inna działalność w rodzaju energetycznej, czy na przykład właśnie produkcja konstrukcji stalowych, no to będzie dla prezydenta miasta dobra wiadomość, ponieważ prawdopodobnie wpływy z tego podatku do budżetu miasta Gdyni wzrosną, a będzie to też zapewne i lepszy płatnik, bo tak coś czuję przez skórę, że nauta z tym podatkiem to mogła mieć w ostatnim czasie zwłaszcza pewne problemy. Także pewnie prezydent Szczurek też zadowolony z takiego obrotu spraw.
A panowie, powiedzcie jedną rzecz, bo tutaj Maciej Dzwonnik użył takiego zwrotu działka przy Sea Towers, ale ten zwrot się powtarza w mediach, bo to jest taki bardzo obrazowy, pokazujący, gdzie tak naprawdę jest to miejsce. Ja trzymam kciuki za port w Gdyni, bardzo mocno za rozwój tego portu, ale czy tutaj jednak z racji tych właśnie lokalizacyjnych i takich rozwoju miasta, no nie jest tak, że jednak jakaś mieszkaniówka, ewentualnie przestrzeń publiczna, czy taki dostęp do morza. Gdynia jest chwalona w przeciwieństwie do Gdańska na przykład za to, że to jest miasto wychodzące w morze, tak? Czy jednak tu nie powinno być tak, że z całym szacunkiem dla portu, ale no zostawmy te kwestie infrastrukturalne i tam idźmy takim miastem dla mieszkańców. Czy akurat uda się te interesy takiego miasta dla mieszkańców i portu tutaj pogodzić?
Znaczy, zgryz tutaj jest spory, bo Gdynia jednak jest miastem, które wyrosło z portu i gdyby nie port, to Gdyni nie byłoby wcale, więc to jest truizm akurat. Natomiast tutaj w odniesieniu też do tych ewentualnych wpływów z podatku, to jest bardzo ważny element i myślę, że to w jakimś tam stopniu prezydenta i w ogóle władze miasta uspokaja. Z drugiej strony cała ta idea tego śródmieścia morskiego Gdyni, bo mylnie to nazywamy waterfrontem. Waterfront to jest tylko jeden z elementów,
tak,
to jest tylko jeden z elementów tej dzielnicy. Tak to się troszeczkę przyjęło. Waterfront to jest inwestycja budowana przez dewelopera Vastint i to są te już istniejące budynki przy Gemini właśnie i przy Sea Towers, ale to taka dygresja. W każdym razie, jeśli chodzi właśnie o samą tą ideę śródmieścia morskiego Gdyni, to ma być wizytówka miasta. I mówimy tutaj o działce, która leży jednak bezpośrednio prawie przy Molu Rybackim, tak? Gdzie zaraz obok jest ORP Błyskawica, Dar Pomorza. Oczywiście widok na to będzie z Yacht Parku, wspomnianego już wcześniej, tak? Ale mówimy o działce, która jest zaraz obok i która ma 6 hektarów.
I dla... Wbrew pozorom to jest bardzo duża przestrzeń.
To jest bardzo duża przestrzeń, bo o ile całe śródmieście morskie ma mieć 70 hektarów, to ma 6 hektarów. Wydaje się, że to jest niewiele względem całości.
Nie,
tak?
Nie, ale to jest,
ale
tak,
to jest
położone,
duża działka,
tak.
Jest tak położona, że mówiąc o tej idei wizerunkowej, w której Gdynia miała zyskać nową dzielnicę, która stanowiłaby o tym, że miasto wskoczy do zupełnie innej ligi miast nadmorskich w basenie Morza Bałtyckiego, no to akurat ta działalność portowa w tym miejscu może być pewnym zgryzem wizerunkowym. To jest jeden aspekt. Drugi, jeżeli ja na przykład jako potencjalny nabywca luksusowego mieszkania w Yacht Parku, w tym momencie miałbym już do wyboru, że albo sobie kupuję mieszkanie po jednej stronie z widokiem właśnie na Błyskawice i na Dar Pomorza, albo już wtedy po drugiej stronie nie będę miał przestrzeni wspólnych, nie będę miał fajnej zabudowy mieszkaniowej i biurowej, nie będę miał terenów zielonych, tylko będę miał widok na prace konstrukcji
stalowych. Stalowego, tak.
Tak, a w dalszej perspektywie mamy...
Elektrowni gazowej nie mówiąc.
Tak, tak. A w dalszej perspektywie właściwie tam też będzie widać te wszystkie spichlerze bałtyckiej bazy masowej, gdzie się przeładowuje zboża, gdzie no, osoby, które będą płacić po kilkanaście tysięcy złotych za metr kwadratowy, mogą nie być zachwycone tym, że mają na widoku no, przeładunki pylącego zboża, etc., etc.
Tylko czy to nie jest też pewnego rodzaju kwestia mentalności? Bo to, co tutaj przedmówca, na co zwrócił uwagę, port Gdynia i miasto Gdynia są ze sobą nierozerwalnie związane. To są organizmy, których nie da się oddzielić. I próby jakby zwracania uwagi, co jest ważniejsze, co powinno się czemu podporządkować, myślę, że nie są jakby dyskusją w dobrą stronę. Może spróbujmy zobaczyć, jak to wygląda w innych miastach. Przykładem może być Hamburg, gdzie zbudowano nową dzielnicę, Hafen City. Na dawnych terenach portowych. Port wyszedł w morze, te tereny były już nieużytkowe. Zbudowano nowoczesną, ekskluzywną dzielnicę, gdzie mieszkańcy, nabywając te apartamenty, podpisywali zobowiązania, że nie będą mieli żadnych pretensji do przemysłu, który jeszcze funkcjonuje w okolicy. Specjalnie też, żeby podkreślić tą portową część tej dzielnicy, pozostawiono stare dźwigi. Przeładunkowe, które mają nadać taki właśnie element
kulturowy
tego miejsca. Więc myślę, że jest to do pogodzenia jedno z drugim, bez jakby próby tutaj...
Bez konfliktu, tak?
Dokładnie tak.
No to ale Hamburg daje pod tym względem daleko większe możliwości niż ma Gdynia. Tutaj niestety Gdynia może tylko pozazdrościć spektrum usług, jakie oferuje port Hamburgu. W związku z tym ja oczywiście też kibicowałbym takim oto funkcjom, które łączyłyby jedno z drugim. Tam gdzieś się przewija chyba w tej liście potencjalnych przeznaczeń tego terenu nowa baza dla nowy przystań dla kruzerów, wycieczkowców. No to byłaby idealna funkcja, tak? Pytanie, czy uda się ją zrealizować, bo wszystkie pozostałe...
To też, przepraszam, takie trochę prestiżowe, to co mówiliśmy... Tak. To, co widać z naszego okna, no widać największe statki na Bałtyku, no, tak?
Byłoby to świetne połączenie właśnie funkcji portowej z miastotwórczą i z dogodną dla miasta, bo na tym terenie no nie tylko by było nabrzeże, ale pewnie można było sobie by wyobrazić różne inne funkcje. Natomiast chcę zwrócić uwagę na inną rzecz, mianowicie lista, którą port Gdynia tutaj tak niezobowiązująco przedstawił, zawiera głównie albo chyba wyłącznie taką infrastrukturę, która by była tworzona przez dzierżawców terenu. To nie byłyby inwestycje stricte portowe. Musiałby się port dogadać z potencjalnym dzierżawcą takiego terenu, zawrzeć umowę i ten wówczas na tym terenie by tą działalność prowadził. Dla mnie jest to też pewien sygnał, że przez czas raczej dłuższy niż krótszy tam się wiele dziać nie będzie na tym terenie, bo port będzie czekał na potencjalnych inwestorów, których nie wiem, czy jest wielu odpowiadających tym pomysłom, żeby jeszcze te umowy sfinalizować, żeby oni zechcieli szybko ruszyć z budową. Więc no są to takie raczej bardziej wizje niż konkretne pomysły przedsięwzięcia.
Czyli tutaj atrakcyjność tej działki, atrakcyjność samej transakcji tak naprawdę staje się wręcz pułapką, tak, dla portu, bo tam byle czego nie zbuduje.
No niestety, dla mnie to jest teraz widmo dla portu staje na pewno przed oczymi pogodzić różne oczekiwania. Jeszcze przecież nie znam tej sytuacji, jak to wygląda z stanu planu miejscowego, który też daje miastu pewne elementy gry, jeśli można tak to określić.
Ten plan miejscowy zakładał funkcje portowe, jak i miejskie.
Tak, z tym, że tam też co do części planu, bo tam jest, to jest ileś planów, to nie jest jeden plan, tylko to jest częściowo, tam są też pewne spory z jedną z firm prowadzących taką działalność produkcyjną stricte, tak? Więc to też wszystko nie jest jeszcze przesądzone.
Także mamy do czynienia z nie najprostszą sytuacją i formalno-prawną, i faktyczną, i tutaj szybkich działań, bym się naprawdę na tym terenie spodziewał.
Ja bym się jeszcze na chwileczkę zatrzymał przy wspomnianym przez pana Piotra Happen City, bo to jest doskonały przykład tego, jak można takie tereny poportowe zaaranżować. Natomiast ja bym o Happen City też chętnie porozmawiał w kontekście, na chwileczkę odbiegnę od Gdyni, Młodego Miasta w Gdańsku, tak? Bo tam mamy tereny postoczniowe i...
Dokładnie ta sama sytuacja. Tak,
i 20 lat planów,
20 lat
opowieści,
planów,
co ma być, tak?
Dokładnie. To cały czas są spory o Młode Miasto przecież, więc tu już zaraz wracamy do Gdyni, tylko...
Nie, możemy o Gdańsku...
Ale ja bym podpowiedział panu analogię. Dokładnie tyle samo czasu upływa od pierwszych dywagacji, co z terenami stoczniowymi zrobić. To były inicjatywy ówczesnego wojewody Płażyńskiego.
Tak, dokładnie.
I z tym, co zrobić z terenami w Nałcie. To jest zastanawiające dla mnie, bo mija prawie taki sam okres czasu od tego, kiedy powstawały pierwsze koncepcje, wizje, co z oboma tymi terenami zrobić. No i Jeden się finalizuje, miejmy nadzieję, drugi też.
Jeśli chodzi tam o Młode Miasto, to wiadomo, jeszcze są spory też z konserwatorem zabytków, są różne wizje, to się będzie w najbliższych miesiącach zagęszczało, będą przedstawiane projekty poszczególnych właścicieli tych działek, bo pamiętajmy, że tam tych podmiotów też jest wielu. Natomiast na Młodym Mieście to też mówimy o działalności na terenach już właściwie zamkniętych, postoczniowych, poportowych, niedziałających zupełnie. Natomiast, no, bo pamiętajmy, że port w Gdańsku rozbudował się też w innych kierunkach, tak?
Tak, poszedł w kierunku otwartego morza.
Dokładnie.
To samo, co mówimy o porcie centralnym, to także jest wychodzenie na zewnątrz, a nie do środka, prawda?
To, co mamy właśnie w porcie w Gdańsku, czyli tą prawobrzeżną część portu, gdzie jest największy terminal kontenerowy na Bałtyku, czyli Deepwater Container Terminal, gdzie jest planowany właśnie port centralny. No, ale mniejsza. W każdym razie, jeśli chodzi o teren dawnej Stoczni Gdańskiej Młodego Miasta, no to jest to nieużytek. Tu mamy też przy samym praktycznie centrum okropne, niszczejące budynki, płoty, pordzewiałe, rozwalone drogi, mówiąc kolokwialnie, i nie ma tam tak naprawdę żadnego wstępu, jeśli chodzi o mieszkańców i turystów. Z kolei w Gdyni sprawa jest taka, że ten port w Gdyni jeszcze chce cały czas i będzie dynamicznie się rozwijać, dynamicznie działać, stąd zaznaczenie przez port w Gdyni swojej pozycji na tym terenie jest dla niego o wiele bardziej istotne. To chcę podkreślić. Na Młodym Mieście mówimy o kompletnych nieużytkach. Tutaj mówimy o terenie, który dla portu jest jednak jeszcze możliwością do dalszej ekspansji. O tym też trzeba pamiętać.
No bo powiedzmy, jakby rozwijając to, co powiedział Maciej Dzwonnik, że nikt nie zakłada powrotu jakiejkolwiek produkcji stoczniowej czy przemysłowej na tereny przy ulicy Wałowej, tak? My dyskutujemy, co zrobić na Wyspie Ostrów, jak wykorzystać te tereny położone w Gdańsku dalej, tak? Które oczywiście są nad wodą, są bardzo atrakcyjne.
Zwłaszcza Stocznia Cesarska.
Tak, dokładniej, ale z drugiej strony tam jednak przy samej Wałowej takich planów przemysłowo-gospodarczych nie ma. A myślicie, panowie, że takie waterfront szeroko rozumiany, czy to Śródmieście Morskie Gdyni.
Waterfront się tak bardziej przyjęło, prawda?
Tak, dokładnie. To funkcjonuje wręcz w potocznym określeniu, dlatego mówię szerzej rozumiane. To dla takich deweloperów, nie tylko polskich, ale no tych europejskich czy światowych, to może być ciekawe wyzwanie i Gdynia całym tym projektem w najszerszym jakby rozumieniu może tak osiągnąć jakiś taki skokowy rozwój na przykład jakości architektury?
W mojej opinii tak, bo jeżeli chodzi, tu przepraszam, znowu muszę nawiązać do Młodego Miasta.
To są bardzo podobne tereny, więc rzeczywiście te analogie są uprawnione.
A propos tej wspomnianej Stoczni Cesarskiej, właścicielem tego terenu w Gdańsku jest taka spółka z Belgii, która jest spółką córką dwóch bardzo dużych, ważnych podmiotów, jeśli chodzi o z jednej strony rynek deweloperski w Belgii, z drugiej strony jeśli chodzi o rynek infrastrukturalny, drogowy. Tam dwie duże firmy, dwa duże konsorcja się dogadały, stworzyły spółkę córkę, która nazywa się Edonia, i ona jest stricte podporządkowana temu, żeby zagospodarować ten najbardziej newralgiczny teren Młodego Miasta, czyli właśnie tereny Stoczni Cesarskiej. To są tereny tuż obok Europejskiego Centrum Solidarności. Piękna, stara zabudowa, no, tereny, gdzie budowano na przykład U-boty w czasie II wojny światowej, więc bardzo, bardzo ciekawa historia.
Miejsce z duszą, tak?
Tak. No,
co to za dusza?
No, ale z drugiej strony nie tylko U-boty tam budowano.
Na szczęście.
Na szczęście. Naprawdę jest to miejsce z bardzo, bardzo bogatą i ciekawą historią. Ciekawą. Natomiast mówimy tutaj też o firmie, która jest jednym z najważniejszych graczy na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Europie Zachodniej. Do tego ta firma już rozpisała konkurs na zagospodarowanie tej Stoczni Cesarskiej. Miała na tyle restrykcyjne wymogi, że do konkursu mogły zgłosić się naprawdę tylko i wyłącznie czołowe pracownie architektoniczne
świata. I to może
świata
gwarantować pewną jakość, ale my do tej dyskusji wrócimy za chwilę, bo teraz niestety przerwa. A ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Piotr Frankowski, Jacek Skarbek i Maciej Dzwonnik. A my wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w naszym studiu Jacek Skarbek, Piotr Frankowski, Maciej Dzwonnik. I snujemy analogię, jak zagospodarować tereny atrakcyjne, które kiedyś służyły, czy nadal służą gospodarce morskiej. No i widzimy dużo podobieństw między tym, co się dzieje w Gdyni, wokół tak zwanego Śródmieścia Morskiego, i tego, co się dzieje na tak zwanym Młodym Mieście w Gdańsku.
Tak, zgadza się. Tu jeśli mogę dokończyć ten wątek, który poruszałem przed przerwą, a propos tego, czy dla Gdyni zagospodarowanie tego terenu przyportowego na funkcję mieszkaniową i na funkcję biurową i też na takie przestrzenie wspólne, czy to może być taki duży, kolokwialnie mówiąc, strzał wizerunkowy. I wspominałem o tej firmie z Belgii, tak, która właśnie na Młodym Mieście w Gdańsku posiada jedną z najważniejszych działek. Tak, właśnie z tą Stocznią Cesarską. I ten konkurs, który ta firma rozpisała dla biur projektowych, był na tyle restrykcyjny, że zgłosiły się do niego firmy z naprawdę światowej czołówki. Ja sobie pozwoliłem jeszcze przez rozstrzygnięciem tego konkursu, który nastąpi niedługo, więc nie wiem jeszcze na tę chwilę, która z tych firm wygra. Postanowiłem sobie przejrzeć, jakie projekty te firmy już zrealizowały albo właśnie realizują. I uwierzcie mi Państwo, że można po prostu paść z wrażenia, widząc, jakie realizacje te firmy robią. Jest to naprawdę światowa czołówka, to są opery w Korei, to są przepiękne, futurystyczne dworce w Kopenhadze. To są takie projekty, że naprawdę aż trudno uwierzyć, że coś takiego powstaje. I dokładnie takie firmy będą nam projektować Młode Miasto. Analogicznie takimi działkami jak w Gdyni z pewnością będą zainteresowani i są zainteresowani duzi gracze zarówno na rynku deweloperskim, jak i na rynku firm projektowych. Także to może być architektonicznie, to może być naprawdę wspaniały strzał wizerunkowy. Tylko, no mówię, tutaj akurat w przypadku Gdyni trzeba pogodzić interesy portu i miasta, a nie zawsze to idzie w parze.
A właśnie te interesy portu i miasta udaje się teraz budować tak, żeby interes portu, dużej organizacji logistyczno-transportowej i taki drobny interes na zasadzie dostępu do kawałka nabrzeża wręcz dla turystów i mieszkańców, udaje się to na świecie osiągnąć?
No jest to moim zdaniem naturalny trend nawet, z różnych zresztą powodów. To nie jest jakieś założenie czy świadoma polityka, to jest po prostu...
To nie jest bajanie?
Nie, to jest naturalny proces gospodarczy, że biznes chce się raczej bliżej lokować życia miasta, a nie zwłaszcza taki usługowy, jakim jest biznes portowy, a nie ogradzać płotem, jak to niegdyś bywało, jeszcze stawiać strażników. Więc jest to naturalny trend. Porty obrastają strukturą logistyczną, centrami usług, nierzadko sklepami, nierzadko hotelami. W związku z tym ta tkanka zdawałoby się stricte miejska, wnika w ten port, a z kolei jest to też i na rękę wszystkim, bo wiadomo, że w jakiś sposób to obniża koszty funkcjonowania portu. I dlatego ja jestem dobrej myśli w tym znaczeniu, że ta świadomość już się przebija. No, wracając na chwilę do Gdańska, proszę zwrócić na te inicjatywy otwarcia portu, dostępności dla mieszkańców, żeby oni mogli się przejść na przykład pod falochron zachodni i tak dalej. Są to pewne jaskółki, ale też wskazują na to, że jest przynajmniej ta świadomość, że port nie może być enklawą odseparowaną od miasta i że jest to wzajemnie korzystne. Ja jestem w tym wypadku optymistą, choć może nie od razu, bo też tak prawdę powiedziawszy, od projektów nawet bardzo dobrych, których było zresztą bardzo wiele, do ich realizacji jest jeszcze daleka droga.
A jeżeli mówimy o falochronie zachodnim, to ja wykorzystam to tak bardzo bezwzględnie. Jako mieszkaniec Gdyni mówię, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Gdańsku. Naprawdę dojechać z Gdyni na rowerze na falochron zachodni w porcie w Gdańsku.
Nawet przejść się na spacer wycieczka parkiem Brzeźnie,
tak,
i podejść tam po prostu.
Przepiękne
zdawałoby się kawałek nabrzeża, tak?
Kawałek betonu.
Gdańszczanie byli bardzo zgłodniali, jeśli chodzi o dostęp do takiego miejsca nad wodą w porcie, żeby można było zobaczyć statek przepływający opodal. A te cechy ma port gdyński, prawda? I on trochę już może spowszedniał Gdynia, no my jeszcze jesteśmy...
No tak, no bo w Gdyni tam przy kapitanacie możemy po prostu iść na spacer pirsem i możemy te statki wchodzące do portu zobaczyć. Natomiast w Gdańsku brakowało takiego miejsca po tej właśnie części, gdzie jest wolny obszar celny. I ten falochron zachodni, tak jak tutaj panowie wspomnieliście, to był strzał w dziesiątkę, naprawdę niedużymi nakładami udało się zrobić jedną z najciekawszych atrakcji
morskich miast. Miasta zupełnie niezwykłe.
Kapitalny,
prawda?
Naprawdę. Jeżeli ktoś tam jeszcze nie był, to
serdecznie
polecam.
Ale doszło do tego wyłącznie z praprzyczyny, której chyba nie dostrzegamy, że jest zmienia się nastawienie ludzi. To znaczy jeszcze 20 lat temu takie miejsce nie miało przynajmniej powszechnej wartości. Tak? No, co tam woda?
Betonu, woda.
Lokowano się, wręcz odwracano się tyłem do wody, bo ona była taka, owaka. Dopiero zmieniająca się mentalność ludzi, którzy pragną mieć takie miejsca w mieście, wpływa z kolei na decydentów, którzy no, bardziej są skłonni tworzyć tego rodzaju.
No kiedyś trzeba by pewnie tam doprowadzić też drogę i postawić parking na samym końcu tego parochronu. A teraz już na szczęście rzeczywiście, tak jak pan Jacek mówi, tam mentalność ludzi się zmienia i lubimy aktywnie spędzać czas na spacerach, na rowerach i to miejsce idealnie tutaj współgra. Zresztą są już projekty, które za chwilę będą wdrażane do realizacji, żeby na tym parochronie zachodnim zbudować taki punkt widokowy, z którego jeszcze lepiej będzie widać te wchodzące statki, gdzie będzie jakaś nieduża kawiarnia. Także idzie to wszystko w fajnym kierunku.
A ja słuchaczom chciałem tylko powiedzieć i zapewnić solennie, że sponsorem naszej audycji nie jest falochron zachodni w Gdańsku, mimo że go tak wychwalamy. I co najważniejsze, wstęp tam jest absolutnie wolny, to jest przestrzeń publiczna, bardzo ważna. Ale ja mam tutaj pytanie do Piotra Frankowskiego. My mówimy tutaj o zabudowie tych terenów, o wykorzystaniu optymalnym takim, żeby rzeczywiście port przenikał się z miastem, ale z drugiej strony no, jest taki trend, że chcemy jak największych przeładunków, chcemy jak najwięcej jednostek. Czy to oznacza, to wszystko, co się dzieje, ten sposób wykorzystania tej działki po Naucie, gdzie tu dyskutujemy o uprawnieniach mieszkańców, czy tym, jak mają z tego korzystać, że port w Gdyni jest skazany na ten port zewnętrzny ogromny?
Znaczy, przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, abstrahując od tego, czy transakcja została zrealizowana ze względów na pomoc Naucie, czy też nie, że port w Gdyni cierpi na brak terenów rozwojowych i próbuje jakby swój obszar poszerzać o wszelkie możliwe elementy, które się pojawią.
Czasem nawet niewielkie, tak?
Tak, tak. Między innymi przy Międzytorzu w Gdyni kupiono taki obszar, który ma być takim buforem między portem a miastem, gdzie terminal masowy tam buduje swoje magazyny. Mówi się o chęci zakupu terenów nieprodukcyjnych
stoczni
marynarki wojennej. Więc tutaj też jakoś można by docenić, zauważyć tą determinację też zarządu portu w Gdyni i przeszłych i obecnego do jakby z rozbudowy portu i zapewnienia możliwości dalszego rozwoju. Podczas gdy Gdańsk ma jeszcze dużo terenów, które może w jakiś sposób zagospodarować.
No tak, chociażby nie. Ten port centralny to są naturalne tereny proszące się tak naprawdę o zagospodarowanie. Ale wracając do tego pierwotnego pytania.
Port zewnętrzny.
Czy port zewnętrzny jest jakby koniecznością z punktu widzenia rozwoju biznesowego w Gdyni?
Wszystko zależy od tego, jaki cel stawia sobie Gdynia. Jeśli Gdynia ma być drugim największym polskim portem kontenerowym po Gdańsku, to tak. Bo budowa obrotnicy, nawet przy tych parametrach, które są projektowane, nie zagwarantuje, że będą tam wpływały statki oceaniczne w relacji Europa-Azja.
Znaczy te
tak. Tak, nie będą. To mogą być statki oczywiście oceaniczne, ale powiedzmy z Ameryki, tak? Obsługujące serwisy amerykańskie. Na obecną chwilę w zasadzie Gdynia zdana jest na ruch fiderowy i żeglugi bliskiego zasięgu. Więc w perspektywie Gdyni jako kontenerowej alternatywy dla Gdańska, port zewnętrzny jest koniecznością. Oczywiście zupełnie inaczej tutaj będziemy dyskutowali, jeśli postawimy pytanie, czy to jest przedsięwzięcie realne, czy ono w jakiej perspektywie czasowej zostanie zrealizowane.
No nie, na razie mówimy o planach strategicznych, tak?
No to tak, tak.
No więc tereny blisko centrum niech służą i portowi, ale też jak najbardziej turystom i mieszkańcom Gdyni, a ten wielki ruch to zobaczymy pewnie w porcie zewnętrznym. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Jacek Skarbek, Maciej Dzwonnik i Piotr Frankowski. Ludzie i pieniądze, czyli program poświęcony gospodarce morskiej, a ja przypomnę naszym słuchaczom, że środa to jest morski dzień w Radiu Gdańsk i już dzisiaj po godzinie 22 zapraszam na audycję poświęconą marynarce wojennej. Nasza flota, choć nieduża, Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, że jakie są zamierzenia rozbudowy floty wojennej. Było takie posiedzenie Rady Budowy Okrętów. Ważne ciało, które zebrało się w piątek. Rozmawiano o tym, jak zorganizować zamówienia, jakie elementy modernizacji naszej floty są najważniejsze, jak modernizować, co robić. I Sylwester Pięta, nasz reporter, przysłuchiwał się, by nie rzec podsłuchiwał, bo robił to oczywiście legalnie, czyli przysłuchiwał się tym dyskusjom i o czym tam mówiono, jakie są zamierzenia. Dzisiaj już po 22 w dokumencie Nasza Flota, choć nieduża. A my wracamy do dyskusji na tematy morskie. Przypomnę, w naszym studiu Jacek Skarbek, prezes GIWK, Maciej Dzwonnik, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Piotr Frankowski, publicysta Namiary na Morze i Handel. I panowie, bardzo dobre wyniki dotyczące ruchu promów na Bałtyku. Kolejny rok wzrostów. Te wzrosty czasami nie są nam dokładnie znane, bo poszczególni operatorzy nie zawsze się pochwalą tym, ile przewieźli jednostek, czy to frachtowych, czy turystów, ilu przewieźli. Natomiast nie zmienia to faktu, że na przykład ruch na trasie, to jest taka specyficzna trasa Helsinki-Tallin, okazał się być rekordowy w Europie. Najwięcej ludzi z promów korzystało właśnie nie w Dover, w Wielkiej Brytanii, tylko tutaj na Bałtyku. Rozbudowywane są poszczególne połączenia. Stena Line pływa częściej i do Karlskrony i ma już połączenie z Nynäshamn. Kolejny prom z Gdańska do Nynäshamn. Ogromne inwestycje w Isztat i w Świnoujściu. Czy to znaczy, że Bałtyk jest promowym rajem?
Bałtyk przede wszystkim jest terenem bardzo ostrej i coraz bardziej zaostrzającej się konkurencji przewoźników promowych. Tego przykładem między innymi było wprowadzenie prom, to nie jest prom, to jest statek RORO, Stena Line do Nynäshamn, który nieco zaskoczył polską żeglugę bałtycką. Reakcją na to jest wprowadzenie drugiej jednostki właśnie na tą trasę. Świnoujście, 11 odejść w ciągu dnia. To, co zostało powiedziane, armatorzy przestali udostępniać swoje dane, nie chcąc, żeby konkurencja widziała, jaki potencjał i jaki wolumen obsługują. I to naprawdę od 2 lat staje się po prostu staje się tajne, tak to nazwijmy.
I zostaje się problemem dziennikarskim. Aczkolwiek ale z drugiej strony, przepraszam, są takie szacunki niezależnych ekspertów, że ten rynek promowy na Bałtyku to jednak o 9-10% rocznie rośnie. To jest zupełnie niebywały wzrost, jak na obecne realia.
To chyba wynika też z tego, że poszerza się siatka transportowa pomiędzy krajami na bardzo różnych płaszczyznach i te promy pełnią także rolę do środków transportu. Coraz więcej jest takich połączeń, które są na naprawdę niedużych odległościach i w których wykorzystywane są promy, bo dużo lepiej dzięki temu, znaczy dużo szybciej można się dostać dzięki temu z miejsca na miejsce i to jest bardzo często obecne w Skandynawii na przykład, gdzie dużo jest różnych zatok, różnych takich głębin terenowych i albo to trzeba objechać samochodem, albo po prostu zrobić szybkie połączenie promowe. Na tym zyskują też nasze stocznie tutaj lokalne, które budują sporo takich promów transportowych i to dotyczy zarówno transportu pasażerskiego, jak i tranzytu.
Ale jest jeszcze niestety czynnik, który może z czasem zaniknąć, mianowicie niedostatki w rozwoju infrastruktury na przykład drogowej. Nie ma bardzo wygodnego połączenia, albo nawet jest arcy niewygodne połączenie, gdyby ktoś chciał na przykład z Pomorza Zachodniego pojechać sobie, dajmy na to, do Estonii, albo miałby jakąś sprawę bliżej nawet na Litwie. No tłukłby się dość długo i z różnym powodzeniem, a prom przynajmniej daje jakąś pewność dotarcia w odpowiednim czasie. Więc połączenia promowe niestety są pewnym substytutem na jeszcze znaczne braki infrastruktury drogowej, kolejowej wokół Bałtyku i z poszczególnych mniejszych już oczywiście portów nad tym Bałtykiem w głąb poszczególnych państw. No, nie trzeba mówić, jak wygląda połączenie kolejowe na przykład albo drogowe z resztą Polski w Kołobrzegu, w Ustce czy nawet w Szczecinie. Tak? No, niestety są to miasta źle skomunikowane z resztą kraju i pewnie w jakimś sensie ta komunikacja promowa, która się rozwija, jest takim rzacem, że lepiej już nie próbować się wydostać z okolic tych portów, tylko samochodem czy pociągiem, tylko lepiej wsiąść na prom i prędzej czy później na przykład do Szwecji się dostać.
Ale właśnie podpisano w zeszłym tygodniu, albo na początku tego tygodnia, albo pod koniec zeszłego w Wilnie takie porozumienie o współpracy między Zarządem Portów Szczecin-Świnoujście i QIPED-ą w perspektywie uruchomienia połączenia promowego właśnie, tak jak tutaj pan mówił, na Litwę.
No, czyli postulat został zrealizowany. Część mieszkańców Trójmiasta czy Gdańszczan wspomina takie połączenie, było promowe przez półtora roku chyba. Ono było atrakcyjne turystycznie, pewnie transportowo mniej, ale można było z Gdańska dopłynąć do Kopenhagi. Czekamy na takie połączenia, żeby sobie popłynąć do Kopenhagi czy do Petersburga, bo jednak część ekspertów rynku mówi, że takie połączenia najbardziej wydajne to jest takie, że w ciągu 4-5 godzin dopływam. Krótki sen i jestem na miejscu. No, czy do Kopenhagi, czy do...
I zwiedzam,
tak. Znaczy, jeżeli chodzi o turystę, jeżeli chodzi o kierowcę ciężarówki, to po prostu jedzie dalej. Czy w tym momencie taka szansa na połączenie z Petersburgiem, czy... stolicą Danii, Kopenhagą jest, czy to raczej możemy między bajki na razie położyć?
Jeśli chodzi o połączenie z Kopenhagą i tutaj wspomniany przez ciebie ruch turystyczny, to ja uważam, że naprawdę trzeba by porządny biznesplan zrobić, ponieważ mamy bardzo dużo połączeń codziennie lotniczych SAS-u z Kopenhagą, tak? Także tutaj już tak naprawdę odchodzi duża część tej klienteli promów, która wybierała się do Kopenhagi turystycznie.
Zgadzając się z Maciejem Dzwonnikiem, ale inny jest charakter rozrywkowy płynięcia przez noc do Kopenhagi.
Oczywiście, byłem kilka razy w Karskronie, także rzeczywiście tak, na promie dzieje się dużo.
Z samolotu można
ale
zostać wyrzuconym.
Ale z drugiej strony te 4 czy 5 godzin to też nie jest tyle czasu, żeby aż tak dużo się zadziało. Ja bym sobie osobiście bardzo życzył połączenia z Petersburgiem, ponieważ moja mama jest mocno związana z tym miastem i życzyłbym sobie, żeby mieć tam jakieś solidne połączenie i ostatnio tak się orientowałem, w jaki sposób mógłbym się do tego Petersburga dostać, to jakieś kombinacje do Kaliningradu samochodem, tam przesiadka na samolot do Petersburga albo no, w ogóle samochodem. Połączenia promowego jako takiego nie ma. Ja osobiście bym go sobie życzył, ale jaki by to miało potencjał gospodarczy i turystyczny, trudno powiedzieć naprawdę.
Niestety o realizacji tego marzenia nie słyszałem.
Tak, to prawda, tu twarde liczby decydują, a nie nasze jakieś
dokładnie
oczekiwania.
Dlatego mówię, porządny biznesplan by tutaj trzeba zrobić i wszystko przeliczyć.
Ale faktem jest, że ze Świnoujścia pływają promy do Isztat i do Trelleborga i w ofercie operatorów promowych jest opcja wycieczki do Kopenhagi.
Tak. To prawda, kosztuje około 600 zł, a z drugiej strony no, rozbawiło mnie strasznie, ja przepraszam, jeżeli mówię rzeczy oczywiste, ale sobie czytam czasem o tych promach, o różnych połączeniach, no i się dowiedziałem, że jak płyniemy do Isztat, to można tam wykupić wycieczkę śladami Wallandera, czyli tego szwedzkiego komisarza, bohatera wielu książek i wielu opowieści, dwa seriale powstawały i podobno ludzie pływają, żeby w Isztat chodzić jego śladami.
No i to jest odpowiedź na to, dlaczego są problemy z uruchomieniem połączeń promowych do Petersburga, do Isztat jest i nie zanosi się na to, żeby było gorzej. Dlatego, że po drugiej stronie coś czeka.
Więc, no właśnie.
W Petersburgu jest co zwiedzać, prawda? Natomiast jakoś nie próbuje ta druga strona skłonić Polaków zaproponować kompleksowej oferty, bo to jest wszystko kwestia oferty. Jeżeli byłaby oferta połączonych biur podróży z jakąś linią wyczarterowanym na próbę, promem, na przykład w sezonie letnim, żeby dowozić tych turystów do Petersburga, może i turystów z Petersburga do Gdańska. Czemu nie? Przecież to nie, nie jesteśmy z całym szacunkiem ale Isztat, ale coś tam w Gdańsku jest do oglądania, więc te problemy byłyby. Ta wymiana byłaby prawdopodobnie. No niestety nie ma nikogo, kto by to podjął, bo promy można czarterować na sezon, przecież nie muszą cały rok pływać, zwłaszcza zimą. No, może zimą wyprawa do Petersburga też by była ciekawa.
No nie, ale tam zamarza, więc to jednak no musiałoby być.
Ale jest utrzymywana dostęp do całoroczny, także oczywiście mówię, no pytanie, po co płynąć w zimie do Petersburga?
Ale z drugiej strony, gdyby brać pod uwagę przygody Wallandera, to można się zastanowić, czy Isztat jest na pewno bezpiecznym miastem.
To prawda, jakaś stężenie zabójstw na 1000 mieszkańców musiało być tam niezwykłe, bo to cała seria powstała.
Ale tak mniej niż w Midsommar.
Były już żarty, że w tym hrabstwie w Anglii to tam niewiele ludności pozostało. Ale panowie, to skoro tak dobrze z tymi promami, dlaczego w Kołobrzegu brak chętnych do budowy terminalu? No pasażerskiego, oczywiście Kołobrzeg ma inny potencjał, nie ma Trójmiasta obok, ale nie ma chętnych, żeby budować taki terminal. To jednak na tym Bałtyku nie jest tak świetnie, czy w niektórych punktach nie jest tak świetnie?
Znaczy, tego rodzaju inwestycje często muszą być wspomagane dotacjami unijnymi, a Unia z drugiej strony nie lubi wspierać finansowo takich inwestycji, które nie mają, nie są ważne dla gospodarki całego kraju. Dla Unii lepiej jest inwestować w nieco, na nieco innych polach. I tutaj w przypadku Kołobrzegu mamy z jednej strony niechęć Unii, z drugiej strony niechęć też władz centralnych, więc tamtego terminalu pasażerskiego to życzą sobie tylko władze miasta
i być może Koszalina.
I władze portu.
No i okazało się, że to za mała siła, nie będzie na razie przynajmniej terminalu pasażerskiego w Kołobrzegu. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom dzisiaj w Studio Radia Gdańsk. Odwiedzili nas Jacek Skarbek, prezes GIFK, Piotr Frankowski, publicysta Na miary, na morze i handel i Maciej Dzwonnik, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.